Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam ponownie, Andrzej Bajgus. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o teatrze, o performansie, o wirtualnej rzeczywistości, też o Białymstoku, o sztuce szeroko rozumianej i tak dalej. Poprzez muzykę dzisiejszy gość wraca prosto z tego miejsca, o którym jakże kampowo, groteskowo, ale i z miłością śpiewa Adu Ada Karczmarczyk. Posłuchajmy. Po dzisiejszym gościu, po Krzysztofie Garbaczewskim, który jest dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Witaj, Krzyśku.
Witam, dobry wieczór.
Że piosenka Adu Ady Karczmarczyk ci nóżka troszkę latała.
No tak, dokładnie. No, zabierz mnie do Arsenału, prawda? Więc.
Bo się stamtąd wracasz.
Tak, stamtąd wracam. Nie wiedziałem, że takie pieśni powstają o tym miejscu. Jakby teraz będę jakby dużo inaczej się czuł tam, prawda?
Może podobny klimat będzie na twoim wernisażu już w piątek najbliższy właśnie w Arsenale.
Tak, no chciałbym jakby na pewno. Jest to bardzo ciekawy klimat, który tutaj Adu zaproponowała. My próbujemy, tak jak przed chwilą ci właśnie opowiadałem, tworzyć takie jakieś poukrywane przestrzenie, instalacje, gdzie ludzie mogą się gdzieś poukrywać i rzeczywiście całować w Arsenale.
Czyli będzie i kolorowo, i mrocznie? Skoro można się poukrywać, to trochę ciemność. Będziesz grał ciemnością i światłem pewnie.
Tak. No właśnie dużo mamy światła, dużo mamy projekcji i takiego wymieszania właśnie jakiegoś świata cyfrowego, mrocznego, powiedzmy też za sprawą pracy Oliwa Silkowskiej, bo pokazujemy jej Czarną Wyspę, czyli taki dość mroczny obiekt ze spektaklu Życie seksualne dzikich, czy różne inne prace, no właśnie, które są właśnie, no trochę są mroczne.
Okej. Okay. Krzysztof Garbaczewski, przypomnę trochę opinii o tobie, że jesteś jednym z najważniejszych reżyserów teatralnych młodego pokolenia, jednym z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych twórców współczesnego teatru, czy jednym z najgorętszych nazwisk polskiego teatru. Tymczasem mija mniej więcej dekada od końca twoich studiów teatralnych, a po raz pierwszy zaprezentujesz swoją sztukę w swoim rodzinnym mieście, czyli co, nie ma proroków we własnym kraju, nie ma proroków we własnym mieście przede wszystkim może?
No tutaj to się też troszeczkę sprawdza, przyznam, bo rzeczywiście taki debiut tutaj w Białymstoku właśnie w Arsenale jest właśnie bardzo ciekawym debiutem, bo nie dzieje się to właśnie w teatrze, tylko gdzieś w galerii. Wydaje mi się to bardzo ciekawe właśnie, ten rodzaj takiego przesunięcia, czy właśnie takiego wchodzenia przez gdzieś tylne wejście tutaj do
rodzinnego miasta.
Tak, do świata sztuki rodzimej takiej. Ale no właśnie też no, ma to wiele swoich jakby uzasadnień, można powiedzieć. Znaczy ten teatr, który proponuję gdzieś, zresztą próbowaliśmy na właśnie dzień wernisażu ściągnąć też spektakl Chłopi z Teatru Powszechnego, więc są takie plany, żeby tutaj zaprezentować przy okazji tej wystawy też jakiś spektakl i też te spektakle będziemy, można obejrzeć na wystawie niektóre, które tak pomyślałem, że je właśnie pokażę, bo może właśnie białostoczanie nie do końca jakby może mają szansę wyrobić sobie opinię, oglądając je na żywo, więc przynajmniej jakiś rodzaj rejestracji tutaj udostępniamy. A też ta wystawa w takiej swojej właściwej formie tych badań terenowych, bo taki ma tytuł, też brała, jakby ma swój początek gdzieś właśnie na Podlasiu, na może bardziej na północ.
Maćkowa Ruda między innymi, czyli dom profesora Strumiły.
Tak, dom profesora Strumiły i właśnie tutaj profesor Strumiło użyczył nam 3 swoje grafiki na wystawę. Też je pokazujemy, jakby działalność jego wnuka Jana Strumiło.
Współpracujesz z nim również.
Tak, my z Jankiem współpracujemy od wielu lat przy scenografiach i też właśnie przy okazji tych scenografii powstawały jakieś obiekty, które też pokazujemy tutaj, które Janek też właśnie rozwinął w taką bardziej formę instalacyjną. No ale właśnie to gdzieś na Podlasiu ten rodzaj takiego wejścia w Grotowskiego też z zespołem Teatru Powszechnego tam w Maćkowej Rudzie nastąpił, więc to takie moje bycie z Białegostoku, taki szczególny kontakt z naturą też mam wrażenie, który tu się wyrabia jakby, bo mieszkając gdzieś na osiedlu Białostoczek miałem jakby tak rzut kamieniem do lasu, prawda? I to były bardzo częste wyprawy gdzieś właśnie w tamtą stronę. Takie życie trochę na granicy cywilizacji też, prawda? I czy też właśnie zmieszania pewnych kultur jakby, która ta dzikość białostocka, tutaj podlaska też w sobie ma, prawda? Że mamy tą kulturę żydowską, muzułmańską, jakby białoruską, prawosławną, bardziej jakby ten wschód miesza się z zachodem bardzo wyraźnie, więc
Ducha tego, o czym mówisz, tak. Poczujemy na tej wystawie piątkowej?
Tak, właśnie tutaj mam wrażenie, że to w jakimś sensie nabiera jakiegoś szczególnego znaczenia właśnie w Białymstoku, bo i właśnie w takim działaniu w galerii, a nie w teatrze właśnie, gdzie pokazujemy, może w teatrze właśnie nie byłoby to tak dostrzegalne, bo też pokazujemy różne konteksty towarzyszące powstawaniu spektaklu, które właśnie zacierają pewną granicę pomiędzy sztukami wizualnymi, a teatrem, performancem, a jakąś rejestracją filmową, performance'u właśnie, czy performance'em takim wideo.
Czy wirtualną rzeczywistością, bo tak myślę, że, tak, że to się właśnie wszystko zgadza, bo twoja pierwsza wystawa właśnie jest w Arsenale, ale sam poruszasz się na styku wielu sztuk. Teatr, wirtualna rzeczywistość, performance.
Tak, tutaj właśnie też udostępniamy instalację właśnie wirtualnej rzeczywistości Locus Solus.
Jeszcze za chwilę o tym szerzej porozmawiam, bo to bardzo...
Naszego kolektywu bardzo Dream Adoption Society, który powstał jakoś półtorej roku temu mniej więcej.
Będziemy o tym oczywiście jeszcze szczegółowo mówić do 21, ale jako, że mówi się też o tobie, że jesteś, że masz świetną wyobraźnię wizualną, to też chciałbym sprawdzić twoją wyobraźnię radiową i jak bardzo jesteś w stanie pobudzić wyobraźnię słuchaczy, kiedy będziemy rozmawiali o twoich sztukach poprzez muzykę. Poprzez muzykę Jana Duszyńskiego.
Tak, z Janem Duszyńskim współpracujemy od wielu lat. Jest wspaniałym kompozytorem muzyki takiej konkretnej, ale też teatralnej, filmowej.
Kryzys Disco. Jaki to spektakl?
To jest fragment muzyczny ze spektaklu Robert Robur z TR Warszawa, który... Tak, Kryzys Disco to ten
wprowadź nas
numer
właśnie
towarzyszy szalonej postaci detektywa Kryzysa, bo tutaj Mirek Nachacz, który napisał tą powieść Niezwykłe przygody Roberta Robura, którą zaadoptowaliśmy na scenę właśnie...
Który zmarł przedwcześnie, tam w wieku 20 lat, zdaje się.
Tak. Właśnie Mirek miał, zdaje się, 23 lata, kiedy tragicznie opuścił ten padł ziemski, a przed śmiercią napisał tą powieść, zaniósł ją do wydawcy i ona wyszła trochę w takiej nieskończonej formie, też nie do końca zredagowanej. My tym spektaklem chcieliśmy właśnie oddać tą wielowątkowość tej powieści, kolejne szalone epizody. Jednym z tych właśnie, jedną z ról tam odgrywanych przez Dobromira Dymieckiego jest właśnie Mirosław Kryzys. Taki ten moment, kiedy właśnie wchodzi ten kawałek, to jest kiedy Mirosław Kryzys, który w tej sztuce trochę jest takim dobermanem, jakby psem takim śledczym, węszy wszędzie, wiecznie w masce, właśnie dostaje w tym momencie wiosłem od swojego głównego antagonisty i ta maska pęka mu, prawda, trochę jak w filmie maska gdzieś zrywa z siebie tą maskę właśnie pękniętą na pół. To się dzieje wszystko na wideo, gdzie robimy transmisję na żywo z kamery. Dobromir ma, zdaje się, jakąś takie półtorej sekundy na to, żeby podmienić prawdziwą maskę na taką pękniętą, wypełnioną jakimś takim dżemem malinowym, prawda, więc jak odrywa z siebie tą maskę, to trochę tak jakby zrywał twarz, prawda, i temu towarzyszy ta szalona muzyka. Za chwilę wychodzi do niego kolejny niebezpieczny przeciwnik z młotkiem, prawda, próbuje go zabić, ale ratuje go mała Kasia, która za chwilę chce się z nim żenić. On ją odrzuca, bo jest za mała, jakby biegnie gdzieś dalej na poszukiwanie właśnie uratować Joannę.
Myślę, że nawet jeśli nie widzieliśmy tego spektaklu, to mogliśmy sobie to świetnie zwizualizować. Tak. To co? Kryzys Disco.
Jedźmy.
Kraczewski dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. To muzyka Jana Duszyńskiego, autora muzyki do niemal wszystkich twoich sztuk.
Tak, niemal wszystkich, czy znakomitej większości z nich. Tak.
Tak się zastanawiam, jeśli chodzi o muzykę, bo tworzysz właściwie trochę taki teatr przyszłości. Skupiasz się na tym, co jest w świecie wirtualnym, wirtualna rzeczywistość, równoległa rzeczywistość może i tak dalej. I czy w związku z tym, jeśli tak, to przede wszystkim czujesz muzykę elektroniczną?
Znaczy muzyka elektroniczna, szczerze powiedziawszy, właśnie odkrywa przede mną swoje tajniki jakoś teraz dopiero, znaczy, bo się w jakimś sensie nie załapałem na taką falę techno, jakby, ale ostatnio właśnie moje przyjaciółki, z którymi współpracuję, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, właśnie w naszym Dream Adoption Society, w naszym kolektywie, jakoś zaczęły mi coraz bardziej otwierać oczy na ten rodzaj muzyki i ostatnio w takiej przestrzeni, którą ostatnio otwarliśmy w Teatrze Powszechnym, takiej przestrzeni laboratoryjnej naszego kolektywu, mieliśmy tak zwane święto, rozkwit, i przyjechało trochę muzyków z Ukrainy, z Kijowa właśnie, z takimi bardzo mocnymi, ciężkimi bitami. No i to było naprawdę, naprawdę super przeżycie, jakby takie muzyczne, właśnie na pograniczu noise'u, breakcore'u, jakby techno, jakkolwiek to...
Trochę by się nie trochę breakcore.
Jestem trochę laikiem też w tym, więc...
No podejrzewam, że jeśli chodzi o przyszłość muzyki, o jakikolwiek rozwój muzyki, no to ona będzie się to wszystko dokonywało właśnie w sferze muzyki elektronicznej, najprawdopodobniej.
Tak, no właśnie ten, jednak to, co można robić z pewną syntezą dźwięku, prawda, i taką obróbką, czy to analogową, czy właśnie jakąś taką, czy interakcją z dźwiękiem, jakby to jak się rozwijają właśnie takie przestrzenne formy dźwiękowe, jest też bardzo ciekawe, prawda, taki dźwięk w VR-ze staje się przestrzenny i też przy naszej pracy nad aplikacjami jakby właśnie wirtualnej rzeczywistości szybko okazuje się, że właśnie ten dźwięk przestrzenny jest jakimś głównym medium, nie tylko to, co widzimy, ale właśnie to możemy być w zupełnej ciemności w VR-ze, ale to właśnie dźwięk nas też prowadzi,
uczula nas. Biologicznie reagujemy, gdzieś,
tak, coś z tyłu, chrobocze, prawda, zaczynamy się bać. Tutaj to medium dźwiękowe w wirtualnej rzeczywistości bardzo dobrze działa dla horroru, prawda, ale zresztą też właśnie taka wirtualność świata teatralnego, w przypadku tego spektaklu Niezwykłe przygody Roberta Robura, to było coś ciekawego, bo właśnie przy tym spektaklu po raz pierwszy zacząłem pracować z techniką właśnie takich nagrań 360 stopni i właśnie cały spektakl trochę powstał jako taki film na żywo, ale właśnie też przekraczający taką trochę jakby wchodzący w kino 3D, prawda, w jakiś trójwymiar, bo nagle scena, którą oglądamy na ekranie, która wydaje się być gdzieś bardzo daleko, gdzie jeden z bohaterów spada z balkonu, to nagle okazuje się, że spada jakby tuż nad widownią, prawda, gdzieś zawisa w takim akrobatycznym jakimś uprzęży, w takim sensie, że gdzieś nagle ten teatr przez to medium 360 nagrań jakby stał się też bardziej taki dookoła, prawda, gdzie aktorzy biegają, przebiegają przez widownię, akcja dzieje się w sumie nam wszędzie, nie tylko z przodu, ale za plecami, po bokach, u góry.
Czy to wywołuje trochę też poczucie zagrożenia, niepewności?
Znaczy myślę, że ciekawie budzi widownię, prawda, z takiego jakiegoś jednak letargu, bo oglądanie jednak 3 godziny spektaklu wrzuca nas w pewnych momentach w takie uśpienie i nagle to, że aktorzy mogą nas zaskoczyć z zupełnie innej strony, no jest też ciekawe, szczególnie w przypadku takiej trochę przygodowej opowieści, jaką jest Robert Robin.
Tak się trochę zastanawiam, czy brakuje ci miejsca na ziemi? W takim sensie, że właśnie zaczynasz badać tę sferę wirtualną, trochę równoległą wobec tego, co tutaj mamy tu i teraz, że to, co jest na ziemi, to za mało? Ta rzeczywistość, ten real?
Znaczy, może też jest tak, że właśnie VR nam też trochę to pokazuje, że ta rzeczywistość, której doświadczamy na co dzień, nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. To znaczy, że mamy jakby inne jakieś możliwości, czy nasz umysł ma pewne inne zdolności, na przykład właśnie używając headsetów do wirtualnej rzeczywistości nagle możemy poruszać się poprzez taką funkcję teleportu na przykład. I to jest bardzo ciekawe, bo nasz umysł bardzo szybko to akceptuje. Można powiedzieć, że jesteśmy stworzeni do teleportacji.
Jakby. Też być może się łatwo uzależniamy od takich.
Tak, więc nagle te pewne granice fizyczne przezwyciężone w VR-ze są takim niezwykłym odkryciem, czy nie wiem, uczucie takiego latania, pływania, jakby bardzo silnie oddziałuje na naszą szyszynkę, prawda? Można mieć zawroty głowy, czy właśnie tak oddziaływać na widzów bardzo realnie, fizycznie. I tak trochę z jednej strony uciekamy z tego świata w taki świat wyobraźni, ale tutaj, nie wiem, wspomniałeś właśnie Wyspiańskiego, to wczorajszą jego urodzin. Właśnie, że mam wrażenie, że Wyspiański od razu by wskoczył jakby w takie medium też, prawda? I gdzieś te swoje witraże, wyobrażenia o polskich królach wlatujących do katedry, tak, prawda? Są jakby wręcz stworzone do VR-u, więc tutaj te inspiracje takie młodopolskie, awangardowe, jakby ruchy wszelkie w wirtualnej rzeczywistości gdzieś ciekawie się sprawdzają, właśnie Witkacy i nie wiem, i modele 3D, prawda? To nagle te kubistyczne formy i takie poligonowe struktury modeli trójwymiarowych gdzieś bardzo się nagle uzupełniają, a też można właśnie, nie wiem, załamywać fizykę też taką euklidesową, jakby gdzieś oszukiwać to, jakby dawać takie właśnie doświadczenie w sumie fizyczności, może bardziej realnej, jakby wychodzącej poza ten jakby ludzki poziom rozdzielczości, to znaczy, bo w sumie wszyscy znamy teorię względności, jakby tak mniej więcej, ale jakby w sumie nasze zmysły nie są gotowe jej uchwycić jakby fizycznie, więc tutaj VR stwarza takie szereg możliwości, szereg zagrożeń, jakby można o tym pewnie długo rozmawiać. My też w naszym kolektywie tworzymy takie aplikacje wspólnie z Teatrem Powszechnym, które tak jak Nietota, spektakl, który miał premierę w październiku, w których mamy właśnie 30 osób jednocześnie w jednej aplikacji poruszających się na scenie, właśnie najpierw uczestniczących w spektaklu, oglądających taką choreografię Izy Szostak współtworzoną z aktorami i później też dostają takie totemy, drzewka, takie trochę bonsai, wymieniają je w pewnym momencie spektaklu na headsety i zakładają headsety czyli te okulary do rzeczywistości wirtualnej. To są takie mobilne headsety, które są bez kabli, więc żeby się poruszać, widownia musi nagle podskakiwać, trochę udawać, że biegnie. W pewnym momencie też mają taki przykład takich awatarów tańczących w przestrzeni, do której zmierzają wszyscy wspólnie i dostają taki sygnał od aktora, że mogą powtarzać ten taniec, więc zaczynają go powtarzać. I dla ludzi, którzy nie mają tych gogli i nagle oglądają to wszystko z zewnątrz, jest to jedna z, no, może z najbardziej zabawnych scen, jakie powstały gdzieś w moim teatrze. Znaczy, bo każdy widz ma jednak swoją motorykę ciała, do tego aktorzy nie przerywają tych swoich choreografii, jakby gdzieś dogrywają taki kontekst tego, że jest to nieustanna choreografia.
Tylko mi to przypomina też Silent Disco, kiedy w ogóle muzyki w klubie, a wszyscy mają ją w słuchawkach i tańczą. Silent VR właśnie. Ale też wspomniałeś jeszcze poza anteną, wydobądźmy to na powierzchnię, że trochę jesteś takim testerem, jeśli chodzi o nowe media, nowe technologie, bo nawet zwróciła się do ciebie pewna firma, żeby przetestować na tobie mikrofon, tak?
Tak, no właśnie gdzieś odezwali się do mnie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie jakaś owocna, że mają jakiś super mikrofon ambisoniczny. Pierwszy raz usłyszałem wtedy tą nazwę. To jest właśnie dźwięk do bardzo, bardzo jakieś ciekawe urządzenie do tworzenia przestrzeni dźwiękowej, właśnie też do wirtualnej rzeczywistości. I to też jest taka ciekawa praktyka, gdzie ktoś czuje, że właśnie na tym rynku komercyjnym jakby nie może jakby wchodzić w jakieś utarte kolejny jakby i trudno takie medium nagle potraktować kreatywnie, więc my właśnie...
Z pomocą przychodzi sztuka.
Tak, trochę właśnie tam w Teatrze Powszechnym próbujemy otworzyć takie, czy otworzyliśmy takie laboratorium też właśnie do takich działań, które no, w przypadku tego medium muszą zmierzać trochę donikąd, to znaczy nigdy nie wiadomo, gdzie jakiś projekt tak naprawdę wyląduje, bo one się rozwijają, jakby te aplikacje jakby też dodają do siebie, jakby samą grafikę można wymienić powiedzmy w jeden dzień, ale pewien taki trzon kodu napisanego jakby gdzieś dodaje się przy każdej kolejnej aplikacji, bo my też się tego uczymy, tego medium, więc właśnie jest to jakiś czas eksperymentowania ciągłego.
Również eksperymentalna jest muzyka w twoich spektaklach, muzyka Jana Duszyńskiego. Ciągle w tle brzmi nam Kryzys Disco, monumentalna kompozycja 18-minutowa, a z kolei Kto zabił kota, to...
To bardzo ciekawy utwór ze spektaklu Kosmos, na podstawie Kosmosu Witolda Gombrowicza.
Kto zabił kota? Noc w kosmosie, w kolejnym spektaklu Krzysztofa Garbaczewskiego, to co, może nam trochę zwizualizujesz? Znowuż uruchomisz naszą wyobraźnię
tak
radiową.
Pomyślałem, że w sumie gdybym opowiedział Państwu tutaj, co się dzieje w tym momencie na scenie, to Państwo by nie uwierzyli. Myślę, że tutaj zapraszam do galerii, też będziemy prezentować kosmos, rejestrację i jest to bardzo ciekawy spektakl, a też bardzo ciekawy wizualnie, bo właśnie pomyślałem, że może powiem trochę o Oli Wasilkowskiej, bo tutaj trochę przechadzając się po Arsenale, właśnie instalując też pracę Oli tam, tak trochę żałuję, że nie mamy też tej instalacji z kosmosu, bo jest to taka bardzo ciekawa, wisząca instalacja różnych części ciała, jakby tutaj ta drobiazgowość Gombrowicza, takiego uchwycenia właśnie tych relacji ust do ust, jakby gdzieś u nas jest zobrazowana właśnie tymi ustami, gdzieś tak surrealistycznie zawieszonymi w przestrzeni i innymi ustami, i palcem, i patykiem, prawda, gdzieś to wszystko wisi i się obraca i w pewnym momencie właśnie zresztą też Janek Strumiło tutaj prezentujący swoje te rzeczy w Arsenale z nami wykonał taki model kota, który jest z metalu, taki bardzo kości kota, taki szkielet kota z metalu, miał być obleczony później futerkiem i być takim naturalnym kotem, ale w sumie sam ten szkielet okazał się tak niesamowity, że aktorzy tylko go animują, jakby grają samym szkieletem, ale właśnie Ola i ta jej wizualność właśnie obecna w spektaklach czy w mojej pracy nad spektaklami była zawsze jakoś bardzo ważna, bo tutaj ta nasza pierwsza współpraca przy życiu seksualnym Dzikich właśnie zaowocowała tym obiektem Czarną Wyspą, której to prototyp tak naprawdę tej Czarnej Wyspy prezentujemy w Arsenale. To znaczy, bo w spektaklu był to taki 20-metrowy obiekt, szeroki na 20 metrów, złożony z 700 trójkątów zszytych i on w założeniu jest takim reagującym na widza obiektem. Znaczy, to jest takie wrażenie, jakby ta wyspa, ten taki odwrócony krajobraz wiszący nad nami oddychała, jakby trochę się jakby cofa od nas albo przyjmuje ten impuls i też nieustannie jest w ruchu, nigdy nie powtarza swojego kształtu przez to i jest trochę takim, nie wiem, apokaliptycznym gdzieś, apokaliptyczną chmurą wiszącą gdzieś właśnie nad nami. Do tego mamy gdzieś...
Trochę jakby się Solaris, ale ma opowiadał, mam wrażenie.
Tak, więc tutaj właśnie ta instalacja Oli była takim dla nas bardzo dużym wyzwaniem, bo też tej scenografii nigdy nie są ilustracyjne, zawsze są właśnie takie bardzo obiektowe, też jej doświadczenie właśnie jako artysty wizualnego tutaj nigdy właśnie nie... Ola nie robiła scenografii, jakby, tylko właśnie wychodziła z jakimś swoim architektonicznym podejściem, czy wziętym ze sztuk wizualnych i bardziej właśnie tej scenografii stanowiły dla nas zawsze taki kij w szprychy, jakby, gdzie bardzo trudno było się do nich odnieść, ale w efekcie efekt jest zawsze właśnie wyzwalający nas z takiego realizmu obecnego często w teatrze.
Zresztą jej scenografie są nieraz nagradzane, prawda, na różnych festiwalach. Galeria Arsenał zapowiada, że po raz pierwszy właśnie w Arsenale będziemy mogli my jako uczestnicy wziąć udział w wirtualnej rzeczywistości, którą zaproponujesz nam ty. Czyli mówimy o Locus Solus, tak? Przypomnijmy, że jest to... bazujecie na powieści Raymonda Russella, który to tworzył taką literaturę, miał taką ambicję, żeby ona w żaden sposób nie czerpała z rzeczywistości. To bardzo koresponduje z tym, co ty robisz w swojej sztuce. Mam wrażenie.
Tak, odkrycie tej książki Locus Solus było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawym momentem. Zresztą pierwszy raz spotkałem się z tą nazwą, oglądając Ghost in a Shell dwójkę, bo tam jest taka scena, gdzie bohaterowie wchodzą do takiego dziwnego jakby zamczyska jakiegoś hakera, cyberhakera, który dopiero później, chwilę później dowiadują, jakby orientują się, że ten haker zhakował im umysły. To znaczy scena powtarza się trzykrotnie, oni za każdym razem giną, muszą się nagle wydostać z pewnego potrzasku, takiej pętli, w którą ten haker ich wrzucił nagle, że są właśnie w pewnej zalupowanej, powtórzonej, powtarzającej się nieustannie scenie i muszą z niej nagle uciec. To znaczy jest jakieś takie dziwna gra odbić nagle pokazana i jednym z motywów tam zaprezentowanych jest są takie dziwne, zatrzymane w czasie instalacje i taki zegar, który nagle odsłania właśnie nazwę Locus Solus. I tak w pewnym momencie zobaczyłem tą książkę Locus Solus i tak pomyślałem, wow, jakby skąd znam ten tytuł? A, stąd. I tak zacząłem ją przeglądać i okazało się to absolutnie niewiarygodne. Znaczy, bo cała twórczość Raymonda Russella jest właśnie niewiarygodna, bo też nie ma rzeczywiście w niej nic z rzeczywistości. Mhm. To znaczy, może na pierwszej stronie jakby Russell nas tak na miękko wprowadza w ten hardcore, który później już jedzie przez 250 stron. Jakby właśnie posługując się pewnym językiem, który jest właśnie przez to, że dopiero po śmierci wydał taką zastrzyk, jakby, że ma być wydana po śmierci taka broszura, która ujawniła to, że pisał pewnym systemem, to znaczy fonetycznym, jakby, który uruchamiał w nim zupełnie nowe znaczenia, jakby, czy właśnie kreował ten język, który jest zupełnie oderwany od rzeczywistości bardzo często, znaczy bardzo od razu czytając to, tą powieść, dostaje się takiego uczucia uncanny valley, tak zwanego, to znaczy doliny niesamowitości, to znaczy tego, co właśnie czasami spotyka się, kiedy opisuje się sztuczną inteligencję, to znaczy dzisiaj w badaniach właśnie, gdzie albo awatary, manekiny, jakby inaczej mówiąc, to znaczy, czy protezy jakby różne ludzkie, to znaczy, że właśnie sztuczność musi być w jakimś sensie pokazana nam jako sztuczna, bo inaczej jakby wpadamy w coś, co dla naszego umysłu jest zbyt przerażające jakby i to jest też taki bardzo ciekawy motyw tej książki właśnie, który z jednej strony pozwala nam zanurzyć się w ten niesamowity świat właśnie tych instalacji, tego ogrodu pełnego instalacji sztuki i nauki, bo o tym jest ta powieść, o takiej podróży przez ogród pełen tych zjawisk, a z drugiej strony właśnie gdzieś staje się to krytyczne wobec samego tego medium VR-u, to znaczy właśnie krytyczne wobec tego zanurzenia, to znaczy zanurzam się, doświadczam czegoś niesamowitego, ale czy właśnie, czy będę chciał stamtąd się wydostać też w przyszłości, jakby, czy czeka nas właśnie taka wizja z Matrixa.
Poczułeś to czasem, że nie masz ochoty wychodzić?
Właśnie tak zastanawiałem się czasami, spędzając dłużej czas gdzieś w wiarze, jakby to było właśnie zasnąć w nim i tak, nie wiem, obudzić się nagle, nie wiedząc, mieć ten pierwszy moment takiego, to może być rzeczywiście szokujące, ale no cóż, na ten moment to medium oczywiście jest bardzo jeszcze niedoskonałe i myślę, że właśnie należy poszukiwać takich momentów, gdzie właśnie ono ucieka od tej alienującej formy.
Czy ścieżką dźwiękową do tego, o czym opowiadasz, chcę wprowadzić właśnie ten kolejny wymiar muzyczny, jest utwór Mistrz Jana Duszyńskiego?
Tutaj wracamy trochę do Roberta Robura, ale myślę właśnie, że tutaj monolog, który towarzyszy temu, tej muzyce, właśnie jego głównym takim zdaniem jest: wyłączcie ekrany, apeluje mistrz, jakby, który jest przywódcą takiej sekty, która właśnie walczy z obrazem, bo w dużej mierze Robert Robur jest taką sztuką o patrzeniu, o obrazie. czy właśnie taką orwellowską wizją też obrazu, który zawłaszczył nam rzeczywistość i też trochę o tym też jest o Locus Solus.
Kompozycja mistrz. Garbaczewski jeszcze przez chwilę pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, tuż przed wystawą w Arsenale, wernisaż w piątek, przypomnijmy.
W niedzielę.
W niedzielę przełożone zostało?
Znaczy tutaj może ujawniam jeszcze jakąś nieoficjalną trochę informację,
ze względu na żałobę narodową
przesuwamy wernisaż na niedzielę.
Aha, czyli
na 18.
Czyli to będzie w niedzielę. I tak chciałem, jako że opowiadasz o różnych wymiarach, o rzeczywistości wirtualnej i tak dalej, chciałbym jednak sprowadzić trochę ostatni wątek na ziemię, bo tak, bo wracasz właśnie po dekadzie, po swoich studiach teatralnych do Białegostoku, tutaj będzie twoja pierwsza praca artystyczna w Arsenale. I tak się zastanawiam, jak dzisiaj patrzysz na swoje rodzinne miasto, co przez te lata, jaki obraz się wytworzył. Być może również przez wytwory sztuki, poprzez literaturę, nie wiem, być może przez książkę Kąckiego Białystok, poprzez U Pana Boga za piecem, poprzez, nie wiem, może Konopielkę, milion rzeczy, które dzieją się też w teatrze i tak dalej.
Znaczy Białystok na pewno bardzo się zmienił, odkąd ja stąd właśnie wyjechałem na studia do Krakowa i no cóż, te zmiany w dużej mierze są właśnie takie architektoniczne po prostu, znaczy przebudowane jest całe centrum, jakby nagle gdzieś przychodziłem na rynek i byłem zdziwiony, bo gdzieś pomnik stał gdzieś tu, a nagle stoi gdzieś indziej, jakby i to takie jest właśnie...
Przewędrował jak w powieści Karpowicza Niechalo, tak, przypomnijmy.
Tak, właśnie zupełnie...
Działanie.
Właśnie mylące gdzieś trajektorie wprowadza nagle, ale... Ale też no właśnie tak, czy właśnie ta perspektywa już po latach jakby patrzenia na to miejsce, czy myślenia o nim, czego się dowiedziałem tu o tym miejscu, jakby czego się dowiedziałem właśnie później, czy z książki Kąckiego na przykład, to było dla mnie dość dużym szokiem, bo właśnie gdzieś ucząc się tutaj w Białymstoku, w liceum czy w różnych szkołach, nie miałem tej informacji, nie była ona przekazywana właśnie, że Białystok był w tak dużej mierze właśnie miastem żydowskim i tutaj właśnie to dziedzictwo wydaje mi się szczególnie ważne do odkrycia właśnie, do zauważenia, że właśnie ta tożsamość Białegostoku jest również z tym związana, bo właśnie ten rodzaj takiego kwitnięcia tutaj tych ruchów nacjonalistycznych, które właśnie kiedyś jakby polegało, było to jakiś rodzaj chuliganerii blokowisk, prawda, teraz nabrało jakiegoś ideologicznego rysu, tutaj gdzieś szczególnie boli jakby wobec właśnie takich faktów historycznych związanych z tym miejscem.
Na pewno też trzeba czytać tę książkę krytycznie i też pamiętać, że jednak Białystok no, właściwie nie jest takim symbolem, nie wiem, jakiejś brunatności i tak dalej, bo to ta książka jednak wytworzyła pewien obraz, ale jakby wychodząc jeszcze poza Kąckiego,
Wrocław oczywiście nas przebija, ale...
nie ma co się licytować, to nie tak, o to chodzi.
Ale jest właśnie taki znaczy, ale dla mnie też Białystok jest w tym momencie takim miejscem, do którego coraz chętniej przyjeżdżam, to znaczy właśnie po takim, no bo ja też no, dużo podróżuję, jakby ostatnie miesiące spędziłem w Nowym Jorku, tam pracowaliśmy w Performing Garage w siedzibie Wooster Group, takiej legendarnej grupy zajmującej się nowymi mediami, czy właśnie w New School miałem zajęcia ze studentami i jakby właśnie z takiej perspektywy gdzieś podróży wracanie do Białegostoku wydaje mi się coraz ciekawsze, właśnie przywożenie jakieś, czy po podróżach po Japonii jakby takie przywożenie takich różnych znalezisk jakby kultury właśnie japońskiej, gdzie ten kontakt z naturą w Japonii jest szczególnie istotny i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to, co zrobią Japończycy, jest sztuką, czy pewną sztuką życia właśnie, pewnego kontaktu właśnie harmonii z otoczeniem, to właśnie w Białymstoku wydaje mi się szczególnie ciekawe. Właśnie to co też trochę wcześniej rozmawialiśmy tutaj, że właśnie Białystok ma taką pewną tożsamość wiejską, i ta wiejskość jakby jego, to jest właśnie to przenikanie tego świata natury i takiej aglomeracji, która właśnie może nas jakby właśnie możemy z tego czerpać, budować taki rodzaj ekologicznej wioski czy ekologicznego myślenia.
Niestety Białystok przestał być zielonymi płucami Polski, jeśli chodzi o ilość zieleni, tak. to wypadamy bardzo słabo, ale jeszcze na sam koniec, bo tak posprawdzałem, z kim właściwie współpracujesz i wielu jest w twoim gronie ludzi stąd, znaczy Bartosz Bielenia jest właśnie wnuk profesora Strumiły, jest właśnie Strumiły jest Karol Radziszewski, jest kto jest? Szczepan Orłowski, scenarzysta, to przecież też z Białegostoku, Magdalena Koleśnik. Sporo ludzi, współpracujesz z ludźmi z Białegostoku, nie w Białymstoku właściwie, tak?
Tak, właśnie Magdalena Koleśnik w swoich białych kozaczkach, jakby w których właśnie jak ją pierwszy raz poznałem, to właśnie w tych białych kozaczkach wyglądała bardzo właśnie w stylu takim białostockim. Było to super spotkanie. Też Magda zagrała super rolę w spektaklu Chłopi. Z Bartoszem zrobiliśmy też parę rzeczy. No, dla mnie ciekawym zjawiskiem było na pewno coś takiego, że jak właśnie pierwszy raz też przedstawiłem się w tym świecie teatralnym jako człowiek z Białegostoku, usłyszałem, że to super, że właśnie, że znam wiele fajnych osób z Białegostoku, jakby tak od pewnego dyrektora usłyszałem teatru, właśnie w takim sensie, że jest jakiś pozytywny, mam wrażenie, kreatywny obraz Białegostoku gdzieś właśnie na zewnątrz. To znaczy, że bycie stąd jest jakimś atutem tak naprawdę. I to jest fajne.
Fajnie, że z tego czerpiesz i też dobrze, że wreszcie będzie pokaz twojej sztuki w Arsenale, czyli nie w piątek, a w niedzielę, przypomnijmy. A żegnasz się jaką kompozycją? Bo mocna rzecz?
Tak, no jest to Violin Mindfuck ze spektaklu Wyzwolenie właśnie, no, z Wyspiańskiego właśnie, to może na tą rocznicę urodzin posłuchajmy muzyki z jego spektaklu.
Niech to zrobi z naszym umysłem?
No, niech nam tak dobrze zagnie nam klaser na dobranoc.
Krzysztof Garbaczewski, bardzo dziękuję. Spotykamy się na twoim wernisażu w niedzielę w Arsenale.
Serdecznie zapraszam do Arsenału.